Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie i naprzeciwko mnie Szymon Kołodziej. Cześć Szymonie.
Cześć, witam serdecznie, szczęść Boże.
Jesteś mężem Agnieszki i tatą Ignacego i Glorii.
Tak, wszystko się zgadza.
Jaki wiek dzieci i ile lat po ślubie jesteście z Agnieszką?
No więc my jesteśmy 4 lata po ślubie. Ignacy ma już 2,5 roku, a nasza córeczka za chwilę się urodzi.
Chyba jak już wyemitujemy audycję, to już będzie na świecie.
Tak, jest termin na początek października, ale tę sprawę oddajemy Bogu, więc on już zna datę.
Odpowiedni czas. Z zawodu jesteś aktorem teatralnym i filmowym oraz nauczycielem aktorstwa.
Tak, z zawodu jestem aktorem dramatycznym dokładnie, ale dzięki temu, że aktorstwo ma różne swoje dziedziny, mogę pracować na różnych płaszczyznach, czyli na tych, które wymieniłaś.
Nazywany jesteś, kojarzony z Edem Sheeranem, nazywany polski Ed Sheeran. Co ty na to?
No cóż, no słyszę to dopiero 484 raz, więc jestem trochę przyzwyczajony. Tak, rzeczywiście oglądam później zdjęcia też i słucham tego wokalisty, bardzo go lubię. Nie dostrzegałem na początku podobieństwa, chyba z przekory, ale oczywiście, że jest to podobieństwo i widzę je teraz tak.
Zakładanie rodziny w tym wieku, w tym środowisku jest chyba mało popularne, zwłaszcza, że twoja żona też jest aktorką.
Tak, jest mało popularne. Bolejemy nad tym teraz już z żoną. Dużo ludzi stawia na karierę, dużo ludzi mówi sobie jeszcze chwila, jeszcze za chwilę, jeszcze nie teraz. I my już też troszkę żałujemy, że tak późno zdecydowaliśmy się na założenie rodziny, większej rodziny. Tak, no poza tym, że człowiek jest coraz starszy i bieganie za dzieckiem jest trudniejsze, ale dzięki Bogu jeszcze mam tę siłę. No i tak, większość naszych kolegów, koleżanek bardzo późno, kolegów, koleżanek, aktorów późno ma dzieci.
Spotykacie się z jakimiś prześmiewczymi, jakimiś szyderczymi komentarzami, czy raczej każdy ma swoje życie?
Ale i chodzi o dzieci?
O rodzinę, tak.
Nie, nie spotkałem się z tym. Tak personalnie, osobiście nikt do mnie ani nie powiedział, ani nie napisał nic takiego. Nie wiem, może dlatego, że jak się pyta, czy mam dziecko, no to ja mówię to z taką radością, że aż głupio chyba cokolwiek na to powiedzieć. Nie, nie spotkałem się chyba jakoś, Pan Bóg nas z tego trzyma z daleka po prostu.
Czasowo da się pogodzić taki zawód z pełnym zaangażowaniem w życie rodzinne?
W 2017 roku oddałem całą reżyserię mojego życia Panu Bogu. On jest teraz moim reżyserem i to on będzie mówił mi, czy mam teraz być ojcem w tym momencie, czy mam mieć pracę. Czy to jest dziwne, co mówię teraz, ale naprawdę oddałem te sprawy wszystkie w jego ręce. No i czujemy się z żoną tak zaopiekowani. Naszemu dziecku nic nie brakuje. Nie zarabiamy kokosów, ale jest praca. Dziecko ma i tatę, i mamę. Jest bardzo dużo poświęcanego mu czasu. I przygotowujemy się właśnie na przyjście Glorii na świat. Już się boimy, bo mamy całkiem nieduże mieszkanie, ale wypełnione miłością i już na nią czeka. Więc ten czas na wszystko się znajduje, mimo że tego czasu tak jest mało. Teraz wszędzie wszyscy biegają. Każdy mówi, że doba jest za krótka. Rzeczywiście czas pędzi, ale jeśli organizuje się go z Panem Bogiem, to na wszystko się ten czas znajdzie. O pracę też się bałem, ale tak mi Pan Bóg daje znać po prostu przez telefony, który dzwonił do mnie, zupełnie jakby przypadkowo ktoś mówi, że Szymek, słuchaj, pamiętasz, że kiedyś robiliśmy to i to i ten człowiek się odezwał, że chciałby cię zaangażować do czegoś takiego, to ja już patrzę w górę, mówię dziękuję. Takich telefonów jest kilka i już wiem, że kolejny miesiąc jestem spokojny. Pod koniec tego miesiąca już wiem, że następny miesiąc jestem spokojny. I to mógłbym tak wymieniać godzinami, więc będę po prostu troszkę tak ogólnie o tym mówił.
Zastanawiasz się czasami, jak wyglądałoby dzisiaj twoje życie? Gdzie byś był, gdyby nie to, co wydarzyło się w 2017 roku?
Nie wiem, czy bym był w ogóle. Czy coś by się złego nie stało z moim życiem cielesnym, ale gorsza jest ta śmierć duchowa. Nieczułość na innych uczucia. Straszna jest pycha. Straszne jest działanie tylko i wyłącznie dla siebie. Taki kult jednostki, kult siebie samego. Pod siebie robienie wszystkiego, tak? Ja chcę mieć żonę, to mógłbym na przykład teraz żyć, mieć rodzinę, ale rodzina jest dla mnie. Z takim mniemaniem, tak? Że żona jest dla mnie, to jest moja żona, Nie, że ja jestem jej mężem i nie jestem jej wsparciem, bezpieczeństwem, tylko żona jest dla mnie, dziecko jest dla mnie, żebym ja był szczęśliwy. A nie, żeby oni byli szczęśliwi. Bóg mnie uczy przez te kilka lat oddawania siebie dla innych, spalania siebie dla mojej żony na początku. Mama powiedziała, że to jest sztuka kompromisów. Oczywiście, że miała rację, ale to jest też sztuka miłości wielka, ponieważ i ja, i Aga coś straciła. Aga coś straciła, żebym ja miał na przykład, żebym ja był szczęśliwy. Ja coś straciłem, żeby ona była szczęśliwa, ale dając jakby swój czas, poświęcając coś swojego, na przykład nie wziąłem jakichś tam ważnych, ciekawych projektów, bardzo dobrze płatnych, za to, żeby Aga mogła studiować, bo studiowała jeszcze drugie studia. I jak zobaczyłem jej dyplom, jaka ona jest szczęśliwa, to po prostu wiedziałem, że to jest to, że to jest ta droga. I ja byłem jeszcze bardziej szczęśliwy niż te wszystkie pieniądze, które moglibyśmy mieć, a nie mamy, a po prostu radość jest przeogromna i codziennie dziękujemy, że się budzimy w tym domu, w tej rodzinie, otoczeni miłością Boga.
Opowiedz trochę o spotkaniu z Nim.
Ja jestem z małej miejscowości, to jest 17 tysięcy mieszkańców w Braniewie. No i mniejsza miejscowość, tym te osoby, które są bardziej charakterystyczne, czy są trochę dziwne, jeszcze wtedy leworęczni, ja rudy i leworęczny, więc jeśli nie ma w klasie drugiego rudego, albo drugiego, nie wiem, grubego, leworęcznego, jakiegoś innego, no to zaczynają patrzeć jak na jakiś, prawda, ewenement. A znajdują się takie często grupki, które lubią sobie szydzić, lubią sobie poużywać, a kto tego nie robi, ten jest zły. Tego się bardzo bałem, bo widziałem, jak traktują innych i starałem się zrobić coś, żeby być akceptowany. Każdy człowiek chce być kochany i akceptowany. Ja jeszcze nie umiałem tego nazwać wtedy, ale chciałem po prostu nie mieć takiego życia, jakie mają ci, których się poniewiera psychicznie i fizycznie. No więc na przykład przybliżałem się do takich grup i udawałem kogoś, kim nie jestem. Na przykład zaczynałem mówić jakieś wulgaryzmy, zaczynałem pluć, rozmawiać w ich języku. Z początku dziwnie na to reagowano, ale później jakby czułem, że myślą sobie, o, on jest swój gość. Planowałem też w ogóle kupować papierosy, nie po to, żeby je palić, bo moja mama paliła i ja bardzo nie chciałem palić. Nie dlatego mam taki głos, bo palę, tylko dlatego, że mam zapalenie krtani, jakby ktoś się zastanawiał. I to zbliżanie się do tych kręgów sprawiło, że ta akceptacja była. Ale kosztem tego, że ja udawałem kogoś, kim nie jestem. No i to trwało właśnie, jak się okazuje, od podstawówki do 2017 roku, bardzo wiele lat, tylko w różnych formach. Nie wiem, czy to też się przyczyniło do tego, że lepiej udawałem innych ludzi, na pewno dużo obserwowałem, ale talent, który mam, z pewnością jestem tego pewien, że mnie nim obdarzył Bóg, a jak ja go wykorzystywałem, to już niestety była moja działka i ta działka nie była dobrze uprawiana. I to trwało, trwało i trwało, dopóki nie zaczynałem się gubić, dopóki nie zaczynałem mieć lęków różnych. Jakaś koleżanka mi powiedziała, że była taka impreza na studiach aktorskich, w której ja dużo wypiłem alkoholu i coś chciałem później do niej powiedzieć i się rozpłakałem, ale powiedziała, że tak rzewnie płakałem, że ona była przerażona. Ja oczywiście tego nie pamiętałem, ona mi to powiedziała następnego dnia. I powiedziała, co się dzieje, czy coś z twoją rodziną, czy nie, oczywiście wszystko było dobrze. Chodziło po prostu o to, że ja byłem pusty, pusty w środku i z tego powodu płakałem. Mimo, że uważałem, że jestem na studiach i za chwilę będę uprawiał najpiękniejszy zawód świata, tak to wtedy nazywałem, uważałem aktorstwo za świętość, byłem gotowy w ogóle spać w teatrze, nic poza sztuką, tylko Szekspir i wszystkie inne cudowne sztuki grać, po prostu główne role najlepiej. Pragnąłem zawsze oświadczyć się żonie, przyszłej żonie, na największej scenie, gdzie będzie po prostu patrzeć na to no, najwięcej ludzi. Będzie po prostu setki ludzi na widowni, jak nie tysiące. Tak sobie to zawsze wyobrażałem. I przyszedł taki moment, to było jeszcze w liceum, że dziewczyna mnie rzuciła. Bardzo to przeżyłem po 3 miesiącach, mimo że prosiłem, żeby nie zrywała ze mną przez SMS-a, bo widziałem, jak kolega był potraktowany wcześniej przez jakąś inną dziewczynę, to ona to zrobiła niestety, mimo że obiecała, że tego nie zrobi, to zrobiła. Ja to bardzo przeżyłem, nie mogłem tego zrozumieć. Później pomyślałem sobie, że nie chcę być tak traktowany, co strasznie w mojej jakoś psychice się tak pogmatwało, że ja tak zacząłem traktować dziewczyny. Ja zacząłem je odrzucać. Ja zacząłem się po prostu tak zachowywać, jak ta, która mnie zostawiła. No i niestety nie miałem wsparcia ze strony taty, bo rodzice się rozstali. Też tutaj był alkohol w tej sprawie. No i nie miałem autorytetu, jeśli chodzi o tatę, i szukałem go we WF-istach. Dlatego chodziłem na różne zawody, jak się okazało, nie dla siebie, tylko właśnie dla tych WF-istów, bo chciałem, żeby oni byli zadowoleni, bo każde ich klepnięcie mnie w ramię, powiedzieli, jak mówili, Szymek, super.
Budowało cię.
To było takie jakby 1% tego, co powinien zrobić tata mój i czego nie robił. Co 2 tygodnie się z tatą spotykaliśmy, ja i moja siostra. To było zdecydowanie za mało. I doszło do takiego momentu, kiedy zastanawiałem się, co się ze mną dzieje. I chciałem odnaleźć siebie. Tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, że to chodzi o odnalezienie prawdy, jaką jest Bóg. Moja mama chodziła zawsze do kościoła. Ja z nią też chodziłem, ale tak, żeby po prostu być w kościele. Starała mi się to jakoś tłumaczyć. Jednym uchem wchodziło, drugim wylatywało. Jak bardzo tego nie rozumiałem, jak bardzo nawet nie próbowałem tego zrozumieć. To było strasznie przejmujące. No więc doszło do tego momentu, że po studiach pracowałem w teatrze w Gnieźnie. Tam spędziłem 3 sezony. Miewałem takie różne stany lękowe. Nie wiedziałem, skąd się biorą, nie wiedziałem, co się dzieje. Bardzo się kłóciłem z moją teraźniejszą żoną, ówczesną dziewczyną. Aga mi przysyłała często jakieś konferencje, których ja w ogóle nie słuchałem. Konferencje różnych księży, bo ona była blisko Boga, jej rodzina była blisko Boga. Natomiast ja coraz bardziej się od niego oddalałem. Traktowałem kościół jako po prostu bryłę jakąś, do której się chodzi, tak żeby odbębnić po prostu z tradycji, tak? Przyjmowałem komunię świętą świętokradczo, wiedząc, że mam grzech ciężki. Aga się pyta, gdzie ty idziesz, co ty do komunii idziesz? Ja mówię, tak, a dlaczego? Bo Bóg mnie i tak kocha. I to było takie moje właśnie płaskie myślenie. Była taka sytuacja, że moja mama była chora, borelioza, i w ogóle zaatakowała ją mocno. Obniżona temperatura, osłabiona cały czas, a zajmowała się swoją mamą, czyli moją babcią, która też dla nas dużo dała, zawsze jakieś posiłki, jak mama była w pracy, no bo taty nie było. No więc babci dużo zawdzięczamy, więc mama się nią zajmowała w domu. No nie miała często siły, jak babcia się przewróciła, to musiała ją podnosić, sama wszystko robiła. Wiedziałem, że ona się nią zajmuje, a ja daleko od domu, bo w Warszawie. Siostra w ogóle na Majorce do tej pory siedzi, ale przyjeżdża, widujemy się na święta, chociaż tyle. No i dostaję telefon od mamy. Mama mówi, że babcię zabrał pogotowie, jest w szpitalu i nie wiadomo, co z nią będzie. I że ona sama się bardzo źle czuje. Teraz leży i pogłębiła się ta borelioza i niedługo też chyba będzie musiała udać się do szpitala. No i ja odłożyłem słuchawkę i pomyślałem sobie, Boże, co teraz? Co ja mam zrobić? Jestem związany umową gdzieś tam w jakiejś produkcji, która mówi o tym, że jeśli nie będę na planie, to zapłacę tam chyba z 50 tysięcy złotych, jakoś tak tam było. Nie miałem takich pieniędzy w ogóle, więc nie było mowy o żadnym oddalaniu się z tego miejsca, więc nie mogłem mojej mamie pomóc, żeby, nie wiem, zrobić jedzenie, cokolwiek. To mnie bardzo, bardzo dobiło, ta sytuacja bezradności. Poczułem, że no, pomocy jest znikąd, gdzie ja teraz znajdę jakąś pomoc. Bardzo mnie to dobiło i siedziałem i tylko patrzyłem w ścianę, bo nie wiedziałem, co robić. Przypomniałem sobie, że dostałem różaniec od mamy czy babci, już sam nie pamiętam, i gdzieś on tutaj powinien być, na tej stacji, w której mieszkam, na Bielanach Warszawskich. I szukałem w różnych szafkach, gdzieś tam, prawda, wszędzie był nieporządek, więc wywalając jakieś rzeczy z którejś z szuflad, znalazłem ten różaniec. No ale no dobra, no mam różaniec, co, ale jak się na nim modli? No więc odpaliłem sobie komputer, na laptopie wpisałem, jak odmawiać różaniec, ukląkłem i mówię, Boże, jeśli Ty jesteś, to proszę Cię, pomóż mi. I zacząłem odmawiać różaniec, czyli na początku tam wierzę w Boga i kolejne koraliki, patrzyłem, co tam się dzieje. Bardzo płakałem wtedy, więc musiałem wycierać twarz co chwilę, żeby patrzeć, co jest dalej, bo nie widziałem przez te łzy, co dalej mam mówić. Jaka teraz jest modlitwa, czy Ojcze Nasze, Zdrowaś Maryjo, ile tych Zdrowaś Maryjo w ogóle i tak dalej. Dobrnąłem do końca całej części różańca, odłożyłem różaniec, jakoś udało mi się w końcu zasnąć. Następnego dnia, jakoś między pracą czy po pracy, otrzymuję telefon od mamy, która mi mówi, słuchaj Szymek, babcię dzisiaj wypisuję. Mówię, a dlaczego, co się stało, co, nie chcą jej leczyć? Mama mówi, nie, po prostu poczuła się lepiej, zaczęła w ogóle chodzić i tak dalej. a w ogóle ja się dzisiaj też lepiej czuję, nie wiem, czy słyszysz. Ja mówię, no słyszę jakoś, tak, jesteś taka żywotna. Mama mówi, no tak, także ja się widzę z babcią niedługo i na razie jest wszystko na dobrej drodze. Zakończyła się rozmowa, ja jestem w tym samym pokoju, w którym wcześniej wieczorem odmawiałem różaniec, popatrzyłem się na ten różaniec i trochę się przestraszyłem i mówię, to ty jesteś, to ty to zrobiłeś? I to był taki wielki kop jakby w moją duszę, żeby ją poruszyć. Później, no do Braniewa się jechało autobusem 5 godzin, więc wielu rzeczy się słuchało, żeby chociaż ten czas minął, jadąc któregoś dnia do mamy, do domu rodzinnego. Aga znowu mi przesłała jakąś konferencję jakiegoś księdza Dominika Chmielewskiego. I tak patrzę, no dobra, nie będę tego słuchał, ale jadę tym autobusem, mówię, dobra, i tak nie mam nic do roboty. Zobaczyłem słuchawki, włączyłem, tytuł był Maryja, ratunkiem na czasy ostateczne, coś takiego. No i tam ksiądz Chmielewski mówi o tym, że tu się teraz zbiega wiele dat w tym 2017 roku, u Żydów to, u nas to, u kogoś tamto, że masoni, że to, że tamto, że jest w ogóle zło na tym świecie, mocno próbuje zniszczyć porządek tego świata i zniszczyć Jezusa Chrystusa. I słuchając tych rzeczy, jego głosu, który jest bardzo dobitny, bardzo przemawia, świetnie akcentuje słowa, jest po prostu fantastycznym mówcą ten człowiek. Później się dowiedziałem, że on w ogóle był karateką kiedyś i że się nawrócił i że już przestał codziennie 1000 razy powtarzać ruchy, jak zabić człowieka na 100 sposobów, tylko oddał się Bogu, zawierzył się Maryi. To mną bardzo wstrząsnęło, a ta konferencja, której wtedy słuchałem, przestraszyła mnie. Ja teraz mówię przestraszyła, ale dobrze wiem, że to była taka łaska bojaźni Bożej, która sprawiła, że ja nie przestraszyłem się, bo po prostu się przestraszyłem, czy to był jakiś lęk, tylko zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby teraz się wywalił ten autobus, a ja bym zginął. Bo jeśli jest Bóg, to co ja bym mu powiedział? Wiesz, Panie Boże, no tak, no byłeś, no chodziłem do kościoła, ale no wiesz, no miałem ważniejsze sprawy, no, nie wiem, co bym mu powiedział, no jakaś tragedia po prostu. I tak zacząłem sobie kminić, że moje życie no nie wygląda zbyt dobrze. Oszukuję ludzi, udaję kogoś, kim nie jestem cały czas. Maska na mnie jest, po prostu nie zdejmuję tej maski. Przed moją dziewczyną udaję kogoś, pokryją, robię co innego, komuś mówię co innego, dwulicowość totalna. Do tego pycha, z tej pychy w ogóle wszystko wychodziło, że dla mnie wszystko musi być, ja muszę być tutaj najsławniejszy, ja muszę mieć cudowne życie. I wtedy właśnie to był kolejny wstrząs. Przyjechałem do domu, kilka dni tam spędziłem i obiło mi się o uszy, że istnieje film Ziemia Maryi. A wiem, że ten ksiądz Chmielewski mówił o Maryi dużo, pomyślałem sobie, obejrzę ten film. Na pewno mama się zgodzi, mama chodzi do kościoła, mama jest tam blisko Boga, więc ona się na bank zgodzi, więc razem obejrzymy, żeby nie było, że ja oglądam sam takie rzeczy. Obejrzeliśmy sobie ten film, który był filmem świadectw po prostu. Tam wypowiadała się taka na przykład modelka, która powiedziała, że miała wszystko, ma wszystko. I siedziała pewnego dnia w swojej willi, w jacuzzi, w ogóle którymś tam. I siedziała i płakała. I każdy się zastanawiał, no dlaczego, skoro ma wszystko, nie? Ona powiedziała, że czuła, że jest pusta w środku. Jak jakaś wydmuszka po prostu, pusta w środku. Ja pomyślałem sobie, Boże, jak ja teraz też czuję taką pustkę. I bardzo słuchałem tego świadectwa. Ona powiedziała, że jakaś jej koleżanka wybierała się do Medjugorje, że tam jakieś objawienia maryjne i że ją zapraszała, odmówiła jej parę razy, ale ona cały czas, za każdym razem jak jechała, to jej dawała znać, no więc ona któregoś razu się zgodziła, pojechała. Tam otrzymała tak wielką miłość od Matki Bożej, że jej życie wywróciło się do góry nogami, zostało przewartościowane, zobaczyła prawdę, zobaczyła dobro, zaczęła żyć z tą miłością, jaką jest Bóg. I ten film mną też bardzo wstrząsnął. Od tego czasu zacząłem szukać. Zacząłem szukać więcej, jakby moje serce podpowiadało mi cały czas, dowiedz się więcej. O co w tym chodzi wszystkim? Jeśli to Bóg pozwolił, żeby twoja babcia była zdrowa, twoja mama była zdrowa, ty teraz zastanawiasz się nad swoim życiem, tu oglądasz takie filmy, zrób coś więcej z tym, dowiedz się więcej. Byłem też u rodziny Agnieszki. Agnieszka ma dużą rodzinę. Zaprosiła mnie do takiej swojej kuzynki, która ma 5 synów, jeszcze wtedy miała 4. Przyszedłem tam do niej, poznałem tych synów i tak dalej. Powiedziałem, że jestem chłopakiem Agnieszki, jestem Szymek i coś tam im przyniosłem. No i już jest koniec tej wizyty, ja już tam nie mogłem wytrzymać, już biegają, bawią się, ja tam z nimi też, wiadomo, ale myślę, dobra, Agnieszka, chodźmy już, bo już jest ciężko. już wychodzimy, a Robert tam, ojciec rodziny, mówi, poczekajcie, jeszcze się pomodlimy. Myślę sobie, jakie pomodlimy, no dobra, tam w imię ojca i syna pewnie i lecimy. Patrzę, oni wszyscy klękają. Myślę sobie, Boże, cała rodzina. Dobra, Debora też uklęknę, jak wszyscy, to wszyscy. Robert prowadzi modlitwę, mówi, dobra, to teraz, Panie Boże, będziemy Ci dziękować za cały ten dzień. I zaczynają się dziękowania od najmłodszego. Franek był najmłodszy wtedy i Franek dużo nie mówił, a powiedział coś takiego. Miał mówić, za co dziękuję Panu Bogu. I on powiedział tak. Symek, Aga, czekolada. My mu przynieśliśmy tam czekoladę. I do tej pory zostały we mnie te słowa. Ja nie mogłem zrozumieć, jak takie małe dziecko, które w ogóle jest totalnie niewinne jeszcze, jest takie czyste, dziękuje za mnie? To dziecko nie wie, co ja robię, jakim jestem człowiekiem. To dziecko nie ma pojęcia w ogóle, ile osób ja skrzywdziłem, ile osób okłamałem, byłem mistrzem po prostu w kłamstwie. Dzwoniły mi te słowa w uszach cały czas, nie słyszałem już nikogo innego, kto tam się wypowiadał. I zostały na długo. On dziękuje za mnie. I jako pierwszy w ogóle wymienił moje imię. Ja powiedziałem tylko raz, że jestem Szymek. A Franek powiedział Szymek, Aga, czekolada. No i po prostu nie mogłem tego zrozumieć, że istnieje takie dobro, nie? Że to dziecko, z niego coś takiego wychodzi, że ono naprawdę jest wdzięczne i dziękuję. I to jest jakaś taka miłość. I ja jeszcze nie umiem tego nazwać słowem miłość. I że to jest jakieś piękne uczucie. Ale dojrzewało to we mnie. Ziarno zostało zasiane, że tak można powiedzieć. No i wyczaiłem właśnie w internecie, że jest coś takiego jak Jezus na stadionie, jakieś takie wielkie wydarzenie, będą super ludzie i w ogóle będzie dużo modlitw, dużo śpiewania i myślę sobie, no to spróbuję, może pójdziemy. Aga oczywiście bardzo optymistycznie, że jasne, idziemy 1 lipca czy coś takiego, był czerwiec, no to sobie tak w głowach zapisaliśmy. Ale mijały dni i ja zapomniałem o tym. Z Agą mieszkaliśmy osobno, Aga jeszcze wtedy z mamą na Targówku, a ja wynajmowałem pokój na Szmulowiźnie, więc 10 minut rowerkiem miałem i tam ją czasem odwiedzałem, przyjeżdżałem do niej i wieczorem sobie odjeżdżałem do siebie. No i pewnego razu sobie przyszedłem na piechotę, a wracać mi się nie chciało na piechotę, więc czekając na autobus pomyślałem sobie, że posłucham radia i włączyłem sobie radio. To była akurat jakaś taka stacja z Disco Polo. Fajnie, fajnie, ale pomyślałem sobie, że zmienię stację. Losowo mi tam coś tam wybierał telefon i losowo padło na Radio Warszawa. Nie wiedziałem, że to jest radio katolickie wtedy i pierwsze słowa, jakie tam usłyszałem, to pamiętajcie, pamiętajcie, ostatnie bilety jeszcze na Jezus na stadionie już 1 lipca i jeszcze są tutaj w sprzedaży na stronie takiej, takiej i u nas gdzieś tam. No ja sobie myślę, no tak, przecież mieliśmy pójść na Jezus na stadionie. Dobra, szybko napisałem do Agi, słuchaj, rezerwuj tam bilety, bo już się kończą na to wydarzenie, przecież mieliśmy iść. Aga, no tak, rzeczywiście. Pojechałem do domu, no i poszliśmy na to Jezus na stadionie. I wchodząc do swojego sektora, spóźniliśmy się tam około 10 minut, ale jak się okazało, nie przez przypadek, bo wchodząc jakby po tych schodach, ja widziałem, że coś się wyłania się ta, prawda, scena, która jest u dołu, ja wchodzę tam do góry i widzę po kolei, co jest na dole, co się dzieje tam, ile jest ludzi, kto jest na scenie. I to był moment, kiedy wnoszono obraz Matki Bożej, kopię obrazu z Jasnej Góry, Czarnej Madonny i tam niesie tam kilka osób, prawda, ten obraz i ktoś tam mówi przez mikrofon, przywitajmy teraz Maryję, zaśpiewajmy. I tam wszyscy śpiewają, ja patrzę w ogóle na ten obraz, a ona się patrzy centralnie na mnie, po prostu w moje oczy. Jakby pomyślałem sobie, no nie, no, mógłbym stanąć tam, ale ten wzrok był tak mocny, tak niesamowicie przenikliwy. Po prostu nie mogłem i ja oderwać wzroku od tego wzroku i jakby w tym spojrzeniu z tego obrazu płynęła tak wielka miłość. Takie uczucie, którego ja nigdy wcześniej nie doznałem. Moja mama mnie bardzo kocha. Zawsze mnie kochała i będzie mnie kochać. I to była wielka miłość, zawsze ją czułem. I dlatego chciałem też oddawać coś dla mojej mamy właśnie za tę miłość. Jeszcze wtedy nie umiejąc tego nazwać. Ale tutaj poczułem miłość o wiele, wiele większą. Coś tak niesamowitego, że ja miałem taki zegareczek, który mierzył mi tętno i według tętna mierzył mi aktywność i wszystkie kropeczki, jeśli będą dookoła ułożone, to jest aktywność wykorzystana na cały dzień, jakby, że spełniłem cel, nie muszę już chodzić ani biegać. I wtedy to było rano, gdzieś koło 10 chyba, więc w 1,5 godziny jakby zrobiła mi się cała aktywność, więc ja nie wiem, jak to serce tam musiało bić, ale ja non stop ryczałem po prostu i starałem się modlić, to znaczy nie wiedziałem za bardzo, na czym polega modlitwa, ale modliłem się swoimi słowami, czyli ogólnie, jak się okazuje, człowiek trafia w dziesiątkę, bo właśnie jest ta miłość od Boga, która go sama prowadzi. Nie rozumiałem tego wtedy, Aga tylko zerkała na mnie co chwila, czy ja jakiegoś zawału nie dostałem, ale widziała, że wszystko jest dobrze. Więc to wydarzenie, to już w ogóle była bomba. To już w ogóle to serce jakby się tak skruszyło, tak tam podpadały te skrawki betonu w ogóle, że już wiedziałem, że jestem tam, gdzie być powinienem. No dobrze, pomyślałem po tym wydarzeniu. No ale co dalej? Nagle, kiedy jest taka gonitwa tych aktorów, oni wszyscy chodzą na castingi, szukają tych ról, nie dostają tych ról, są sfrustrowani, frustrację wylewają na bliskich, na znajomych, na siebie, na wszystko. Ja taki też byłem. Od tego momentu role zaczęły do mnie przychodzić same. Od momentu, kiedy ja pomyślałem sobie, już wiem, co teraz jest ważne. Że teraz nie jest ważna kariera, że teraz nie jest ważne to, gdzie ja będę mieszkał, co będę miał, czy będę jeździć motorem, czy nie wiem, jakimś porszakiem, czy co ja sobie tam wymarzyłem i jaki będę mieć ślub. Teraz jest ważny ten, kto mi daje tę miłość. I wiedziałem, że Maryja mnie prowadzi prosto do Boga, prosto przez Jezusa Chrystusa do samego Boga. I to mnie prowadziło cały czas. A te wszystkie rzeczy działy się jakby poza mną. Nagle zaczęły się sypać role. Nie jakieś takie kontrowersyjne czy coś, tylko na przykład dostałem rolę w Koronie Królów. Ja zawsze chciałem grać w czymś historycznym. A w średniowieczu to już w ogóle, nie wiem dlaczego, bardzo lubię. No jako dziecko machałem jakimś drewnianym patykiem, udawałem, że jestem rycerzem. Myślę, że tak chłopaki w ogóle tak robią. No ale dostając rolę w Koronie Królów, myślę sobie, Boże, jak ci dziękuję, ale fantastycznie. Podobno tam na 3 miesiące, ale nieważne, tam jeden z nieślubnych synów króla Kazimierza, on ich tam miał trochę, o nich nic nie wiadomo, ale coś, w ogóle coś zagram, dziękuję ci Boże za to. I po każdym dniu zdjęciowym modliłem się, mówię, bardzo ci Boże za to dziękuję, a byłem w ogóle ubrany w jakieś łachy. W ogóle tam mnie kopali gdzieś za stajnią, tam 11 dubli, 31 stopni, a mnie tam kopią, a ja dziękuję ci Boże za w ogóle za tę rolę, nie? To było dobre. No ale co jest najśmieszniejsze, w testamencie rzeczywiście król Kazimierz tam zapisał, testament został unieważniony później, natomiast jego siostra, która przez chwilę zasiadała na tronie, mogła sobie z tym testamentem robić różne rzeczy i zatwierdzała niektóre rzeczy. Między innymi to, że moja postać Jan z Kleparza dostanie wieś. A skoro ma wieś, to znaczy, że staje się bogatszy. I w ogóle od zera do bohatera. Ja chodziłem w łachach na samym początku, a później otrzymałem takie szaty, takie. Później nagle miecz się pojawił, później jakiś z jednej strony sztylet, z drugiej miecz. Tutaj w ogóle jakaś kolczuga. Zacząłem jeździć na jakieś krucjaty. Oczywiście o tym się więcej mówiło niż robiło, ale no wyobraź sobie, że ja po prostu jestem w tych łachach, a miesiąc później chodzę po prostu ubrany tak ciężko, idę sobie i jak nikt nie patrzył, to oczywiście mieczyk wyjmuję i sobie tam macham. I byłem tak radosny po prostu, że no Bóg po prostu dał dziecku swojemu zabawkę. To dziecko do niego wróciło, on je przytulił i mówi, znowu jesteś ze mną, a teraz trzymaj jeszcze, masz tutaj cukierka. I to był taki cukierek po prostu, no będę pamiętał ten cukierek długo. W każdym razie te cukierki są cały czas. Tylko, że teraz powoli, powoli zaczynam w tej wierze dojrzewać, przynajmniej tak mi się wydaje. Pan Bóg mi też daje próby, a wtedy te role się naprawdę posypały, nie wiedziałem skąd i jakaś tam się suma na moim koncie zgromadziła i myślę sobie, Boże, na co teraz wydać te pieniądze? I zrozumiałem, że ja muszę wziąć ślub z Agnieszką. Ja po prostu muszę się jej oświadczyć, wydać te pieniądze, jeśli będzie trzeba wszystkie, na ślub. Zaprosić całą swoją rodzinę i jej rodzinę, żeby te rodziny się poznały. Jak zacząłem to sobie wyobrażać, że ja zobaczę te rodziny, że oni się poznają w ogóle dzięki nam, no bo tak jest, tak, że jest para młoda, ta rodzina w ogóle i ta rodzina przychodzi dla nich. Ta rodzina dla tej osoby, ta rodzina dla tej, a gadają ze sobą, czyli się poznają. I ja jakby to było dla mnie tak cudownie, wręcz nierealne, że aż tak bardzo zapragnąłem też spełnić to, bo wiedziałem, że to jest dobra droga, tak czułem, tak mi Pan Bóg podpowiadał. I z tego wszystkiego, że chciałem się zawsze oświadczyć przed wielką publicznością, pomyślałem sobie, a oświadczę się przed naszymi mamami, przed Agi mamą i moją mamą, bo przecież one nam oddały siebie, bo Aga też jest z rozbitej rodziny. Ale przyszła jednak myśl, że może przed tą mamą nas wszystkich. I pojechaliśmy do Chorwacji i jeden dzień miał być właśnie tam w Bośni, w Medjugorje. No więc Aga nie wiedziała o tym. Miałem gdzieś tam w kieszeni pierścioneczek. poszliśmy do miejsca pierwszych objawień, tam sobie ukląkliśmy po cichutku przed tym posągiem i tak szeptem wyciągnąłem powoli pierścionek, powiedziałem Agnieszce, co trzeba. No i razem sobie cichutko popłakaliśmy i zawierzyliśmy się Matce Bożej. No i tak wstaliśmy radośnie, za ręce się trzymając, odchodzimy. Nagle ktoś tam, kto siedział na skale, okazało się, że Polak, jakiś tam łysy pan, mówi, przepraszam, czy pan się przed chwilą oświadczył? Ja mówię, no nie wiem skąd pan wie, ale no tak, to będę się za was modlił. No więc to też zapamiętałem tego człowieka dobrego. Około roku później wzięliśmy ślub i moja babcia już tego nie doczekała. Ale kiedyś tam za czasów PRL-u kupiła jakieś zestawy sztućców dla każdego wnuka, który weźmie ślub. Także jej już nie było na tym świecie, ale prezent od niej otrzymałem. Więc tak, ona wszystko widziała z góry. I pomyśleliśmy sobie, że no dobra, no to mamy ślub, no to teraz jakieś mieszkanie może. No i zaczęliśmy się rozglądać, przejeżdżając na próbę teatralną do Wołomina, przejeżdżaliśmy przez Zielonkę i pomyśleliśmy sobie, jejku, Zielonka, tutaj jakiś park, rzeczywiście, może jest zielono, może, że jest fajnie, może tam. No i rzeczywiście tam udało się jakieś małe mieszkanko kupić. No dobra, no to jak już jesteśmy w tym mieszkaniu, no to trzeba się zorientować, gdzie jest nasza parafia. Podziękować Bogu za to wszystko i tak dalej. Poszliśmy do parafii, patrzymy, a to jest parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Pomyślałem sobie, no nieźle, Matko Boża. To na pewno nie jest przypadek, że ty mnie tutaj przyprowadziłaś. Jesteśmy w tej parafii cały czas. Odnowiłem kontakt z moją kuzynką, która zawsze była wierząca. I ona kiedyś do nas przyjechała, bo jest matką chrzestną naszego Ignasia. I powiedziała, Szymek, nie chciałbyś powiedzieć swojego świadectwa? Ja mówię, no jak Pan Bóg chce, to jasne. Dobra, to gdzie? A to były jeszcze czasy pandemii, więc ona mówi, słuchaj, będzie taka ograniczona ilość ludzi, bo to jest czuwanie i jedziemy taką małą grupką na Jasną Górę. I mógłbyś tam powiedzieć świadectwo. Ja mówię, chyba żartujesz, na Jasnej Górze? Ona mówi, no tak. I tego wieczoru dzwonię do mamy, mówię, ty słuchaj, mamo, ja będę mówił o swoim życiu, wiesz, gdzie na Jasnej Górze? Ja słyszę, że mama płacze, mówię, co się stało, Boże? Mama mówi, nie, nic się nie stało. Pamiętasz tą naszą jedyną pielgrzymkę w 98 roku? Ja mówię, no pamiętam, na Jasną Górę 2 tygodnie szliśmy. Mama mówi, ja wtedy zawierzyłam ciebie i twoją siostrę Matce Bożej. I ona teraz się upomniała o ciebie. I tak jak o tym myślę, to aż mi się chce płakać. Na szczęście głos mam jaki jest, więc czym płaczę, czy nie, będzie taki sam. No i byłem na tej Jasnej Górze. I wiem, że to ona. Ona mnie chwyciła za rękę. I w momencie, kiedy ja mówiłem, mamo, w sensie moje serce tak krzyczało, zgubiłem się. Co mam robić? I kiedy ona przyszła, powiedziała, nie martw się, jestem tu. Daj mi rękę. I mogłem tej ręki nie podać. Ale na szczęście ją podałem. I ona mnie prowadzi do Jezusa cały czas, pokazując mi drogę, cały czas mi podpowiadając, wypraszając łaski u Boga, wielkie jaką jest nasz synek. A Pan Bóg nas fajnie prowadzi, fajnie prostuje, bo niedawno nas obdarzył taką próbą, która okazała się później wielką miłością. Chodziło o to, że Ignacy w ogóle jest niesamowitym geniuszem, układał układanki dla 3-latków, jak był jeszcze 1,5-roczniakiem i w ogóle takie łamigłówki, które robią starsze dzieci, ale się nie komunikował i ktoś nam na to zwrócił uwagę z rodziny. No więc postanowiliśmy pójść do specjalisty i pani psycholog dziecięca powiedziała, że są no niepokojące tutaj takie zachowania jego, które mogą świadczyć o tym, że jest w spektrum autyzmu, że ma kilka cech, nie że wszystkie cechy ma autystyka, ale kilka, które się znajdują jeszcze w tym spektrum. No więc Aga to bardzo przeżywała. Ja czułem, że to jest jakaś większa rzecz. I minęło od tego czasu parę tygodni, od tego momentu, kiedy my to usłyszeliśmy i smutno gdzieś tam nam się zrobiło. To jakby wstąpiła w nas większa energia. Te czasy, kiedy nie mogliśmy się budzić, kiedy, żeby coś zrobić, puszczaliśmy mu bajkę tam na 20 minut, żeby chociaż zrobić obiad, bo nie da rady bez bajki, prawda? Przestaliśmy mu puszczać te bajki, przestaliśmy na niego krzyczeć w ogóle za cokolwiek. To nie jest tak, że to jest bezstresowe zachowanie, tylko po prostu staramy się mu tłumaczyć. Widzimy, jak on teraz czuje się bezpieczniejszy, jak on teraz czuje się bardziej zrozumiany, jak on się uspokoił nagle, jak nie ma jakichś tutaj biegań szału w ogóle, to wszystko się wyciszyło, ale się zrobił szczęśliwszy i my się zrobiliśmy szczęśliwsi. I to przez te kilka tygodni zaowocowało w taki sposób, że ta miłość się jeszcze pomnożyła, zamiast się zmniejszyć przez ten smutek. I nagle widzimy, że my ten czas poświęcamy, prawda? Mieszkanie w ogóle do sprzątania cały czas jest, bo poświęcamy jemu czas, ale ten nieporządek jest naprawdę w pewnych momentach niczym w porównaniu z tą radością, jaką my widzimy, że on czyni nagle postępy. Nagle to bezpieczeństwo, które poczuł, tą jeszcze większą miłość, którą poczuł, pozwoliło mu na to, że on się teraz bardziej odblokowuje, zaczyna rozmawiać i my po prostu patrzymy i kręcimy głową, nie wierzymy, nie? To, co się dzieje, mimo że to się dzieje, że on nagle mówi to, mówi tamto, że nagle podchodzi i się pyta, otworzysz, a nigdy tego nie mówi, nigdy się w ogóle nie zapytał, tylko brał twoją rękę i na coś kieruje, albo płaczem coś starał się pokazać. Bardzo, bardzo myślę o tych rodzinach, które mają dzieci w jeszcze gorszych stanach i to jest niesamowite, jaką ci ludzie muszą mieć miłość, jaką ci ludzie muszą mieć próbę często dożywotnią, że tak powiem. To tak. Przepraszam, rozgadałem się trochę.
Z tego, co opowiadasz, rysuje się pewien obraz tego, jak funkcjonujesz, jak wygląda teraz twoje życie, które totalnie różni się od tego sprzed 2017 roku. I myślę, jednak znajomi byli jacyś. Po pierwsze, czy oni widzieli też te różnice w tobie, zmianę? Po drugie, jak na to reagowali, z czym się spotkałeś? No i trzecie, czy to było dla ciebie trudne, to mierzenie się z tą opinią innych ludzi, ocenianiem?
No tak. Miałem dużo różnych propozycji w ogóle, które nie są zgodne z naszą wiarą. Odrzucałem te propozycje, prawie mnie wyrzucono też z agencji aktorskiej, albo były takie zamiary. Nie stało się to. Na pewno odsunąłem się od pewnych znajomych, którzy wiedziałem, że na mnie będą wywierać nadal zły wpływ i to nie będzie dobra droga. To znaczy, Pan Bóg powoli wlewał w moją głowę, moje serce takie myśli, którym nie przeciwstawiałem się, bo wiedziałem, po tylu owocach wiedziałem, że to jest dobra droga, że to jest dobro i że nie ma tutaj kompromisów ze złem żadnych, że a dobra, pójdę tutaj z kolegą gdzieś tam albo zrobimy taki i taki projekt, bo jest śmieszny. Zacząłem na to patrzeć, czy rzeczywiście on jest śmieszny, czy w ogóle jakie to są wartości tego projektu, czy reklamowego, czy jakiegoś innego filmowego, serialowego. Jaką ja mam postać? Zacząłem się zastanawiać. Była taka jedna agentka aktorska, która mi proponowała rolę. Tam były bardzo kontrowersyjne rzeczy do grania. Ja mówię, przepraszam cię, ale ja nie mogę tego zagrać. No, zaczęła wrzeć, dlaczego? To przecież zobaczycie taki reżyser, coś tam. Mówię, bardzo cię przepraszam, ale no ze względów mojej wiary nie mogę po prostu tego zrobić. I już. Bo uważam, że to jest złe i nie chcę być, żeby moja twarz też była z tym kojarzona. A jeszcze uczę dzieci przy okazji, więc to no właśnie. Minęło parę miesięcy i ona do mnie dzwoni. Patrzę, myślę, o nie, kolejna propozycja, ciekawa. Dzwoni do mnie i mówi, przepraszam, czy ty byłeś może na drodze krzyżowej tutaj przez Warszawę szła? Ja mówię, no byłem. Nie wiem, czy się rozłączy, czy co powie, nie? Ona mówi, zapamiętałam twoje plecy. Ja mówię, może coś miałem na plecach. A ona mówi, że słuchaj, ty się tak modliłeś, że ja nie mogłam oderwać wzroku. A ja mówię, przepraszam, nie wiem, czy byłem akurat, raczej nie byłem w tym momencie najważniejszy. Ona, nie o to chodzi. Bo słuchaj, ja niedawno przeżyłam swoje nawrócenie i jestem w takiej wspólnocie tutaj i chciałam ci podziękować za twoją postawę w ogóle na tej drodze krzyżowej. I ja słyszę i nie wierzę. I ona mówi, teraz rozumiem, dlaczego w ogóle odrzucałeś tę rolę. Przepraszam cię, że dopiero teraz. Ja mówię, nie, nic nie szkodzi w ogóle. I oczy do nieba, słuchawka przy uchu, mówię, Boże, dziękuję ci, że i dla niej tutaj dałeś takie wielkie miłosierdzie, nie? I ona teraz, no z nią mam super kontakt. Jak dzwoni, to rzadko z kim, ale no niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z Panem Bogiem. W ogóle tak bym chciał, żeby tak każdy się w ogóle do siebie odzywał, nie? A ta branża, w jakiej ja jestem, jest atakowana mocno i no widać tutaj w ogóle, że teraz są wielkie ataki i złego, i dobro walczy ze złem, prawda, oglądamy sobie bajki, oglądamy filmy na ten temat, a tak naprawdę to się dzieje, tu jest walka o każdą duszę. Ja widzę to w mojej rodzinie, widzę to w najbliższych, jaka jest walka wielka, modlę się za nich, za siebie też, żeby nie zbłądził, nie zrobił, nie przeinterpretował właśnie jakichś rzeczy bożych, to też jest bardzo ważne, że ja tutaj, prawda, jestem w wierze i teraz rośnie moja pycha, bo ja wiem, gdzie jest dobra strona i teraz będę, prawda, beszczać wszystkich tych, którzy są po złej stronie, no właśnie nie, no właśnie działać tą miłością, być tym światłem, o którym ty mówiłaś, że człowiek się zastanawia, jak ty tak możesz żyć, że ty cały czas jesteś szczęśliwy, czym ty się tak cieszysz, człowieku, w ogóle, a tak sobie, tak naprawdę człowiek sobie myśli, też bym tak chciał. Wiem, bo kiedyś też tak myślałem, nie umiałem tego nazwać, ale to była taka zazdrość, nie tylko o pracę, ale właśnie o to, że ktoś jest taki szczęśliwy. Myślę sobie, a pewnie masz fajnie, dużo pieniędzy zarabia, pewnie coś tam, nie, zupełnie nie o to chodziło, jak się później okazywało. W każdym razie miałem taką spowiedź u proboszcza, który jest byłym proboszczem tej parafii w Zielonce, Matki Bożej Częstochowskiej. I on mi powiedział w konfesjonale, słuchaj, teraz jest czas, kiedy powinieneś mówić o Jezusie w swojej branży. I ja, moje serce odebrało to tak, właśnie to chciałem usłyszeć. Właśnie to chciałem usłyszeć, żeby ktoś mi powiedział start. W sensie start dalej, nie, że tylko tutaj w własnym gronie, rodzina, żona i tak dalej, tylko powiedz to komuś, co się z tobą stało.
I nie wstydziłeś się?
Znaczy, ja nie wiem, czego tutaj się wstydzić. Wstydzić się czegoś, co jest najpiękniejsze? Trochę głupio się wstydzić. Aczkolwiek, muszę się przyznać, był taki moment w Koronie Królów kiedyś tam, kiedy już moja rola tam nabierała rozpędu. W ogóle miała trwać 3 miesiące, trwała rok, bo powiedzieli, że jest taka oglądalność, że w ogóle rozpisali mi dalej, a że nie wiadomo, kiedy moja postać umiera, to mogą sobie pisać ile chcą, bo przychodzi się tam do garderoby i takie pytanie jest pierwsze od kolegów, a ty kiedy umierasz? W sensie chodzi o postać, nie, że o to kiedy ty umierasz? W sensie jak długo będziesz tutaj z nami pracować? No natomiast ja tutaj nie byłem w stanie powiedzieć, kiedy umieram, bo pisali dalej mi te role. Dlatego też Bogu bardzo za to dziękowałem i był taki moment, kiedy byłem na planie, jeden tam z 5 reżyserów, bardzo fajny reżyser, który świetnie prowadził, którego bardzo lubiłem, rozmawiał z jedną aktorką, ja stałem blisko, jakieś tam 5 metrów od nich i słyszę, że o czymś tam gadają i nagle on mówi, ja myślę, że piekła nie ma. A ona mu przytakuje, ja otworzyłem buzię i zamknąłem. Nie powiedziałem nic. I wiem, że będę to pamiętać na zawsze. Bardzo mi było później wstyd. Wstyd nie dlatego właśnie, że powiedziałem coś o Panu Bogu, tylko że właśnie tego nie powiedziałem. Że mając tyle dobra, że właśnie jestem tu w ogóle z Jego woli, że On mi dał teraz prezent, a ja nie powiem, od kogo w ogóle dostałem ten prezent i dlaczego w ogóle nic. I już się pojawiła bojaźń, stracę pracę, te potrzeby tutaj, stracisz pracę, lepiej nic nie mów. To już widać, że tutaj zły atakował i mówisz, stracisz pracę, powiedzą to dalej, nie będziesz ani w tej Koronie Królów, którą kochasz, ani tutaj, ani tam, ograniczą ci dostęp. Powiedzą w agencji aktorskiej, że tutaj jest taki aktor, taki siaki. Ten strach wtedy wygrał. Wyspowiadałem się, powiedziałem co i jak, nigdy więcej. No i dzięki Bogu trzymam się tego. I właśnie wtedy ten proboszcz mi powiedział, słuchaj, teraz jest czas, żebyś w swojej branży, która jest jaka jest, mówił o Panu Bogu. I ja powziąłem wtedy takie postanowienie, dobrze Panie Boże, od tej pory, jak Ty mnie gdzieś poślesz, to ja nigdy nie odmówię. Dlatego też tu jestem, między innymi. I też dlatego byłem właśnie na tym balu antyalkoholowym w Rumi. Piękny bal stworzony przez cudowną rodzinę z 7 dzieci. Oni stworzyli taki bal po tym, jak było wiele smutnych informacji o młodzieży w pandemii, która nie wie, co ze sobą zrobić, żyją w ciężkich rodzinach i pisali, prawda, ze sobą i oni wiedzą od swoich dzieci, ci, którzy założyli te bale, że oni chcieli i nawet samobójstwo chcieli popełniać i takie różne rzeczy smutne bardzo, więc zaczęli myśleć nad czymś, żeby zorganizować coś dla nich. Coś, żeby się spotykała ta młodzież, ale właśnie w duchu Bożym. Więc jest w ogóle najpierw msza, później jest piękna zabawa poprzedzona modlitwą, jeszcze są księża, oni się też bawią tam, siostry też tam tańczą równo. Salezjanie w ogóle to prowadzą, cudowni ludzie, Boży ludzie. Też ich tam miałem, dzięki Bogu, przyjemność spotkać. No więc wracając, on mi dał taką misję. Znaczy on, Pan Bóg przez tego proboszcza, który notabene kiedyś mi tam powiedział, Pan pamięta, że ma pan wśród siebie też fanów, starszych fanów. Ja mówię, ale o co chodzi? No to Koronę Królów. I ja pomyślałem sobie, Boże, taki cudowny człowiek, który ma świetne kazania, powiedział, że jest jeszcze moim fanem. Ja tam w ogóle miałem super postać, bo ta postać jeszcze była niesamowicie wierzącą, aż zbyt, ktoś by w tych czasach powiedział, wierzącą, bo też nielogicznie tam wielkie te postępowania tej postaci były, ale okazały się w efekcie zawsze właśnie dobre. Zawsze właśnie, że to była dobra strona. Ja czasem mówiłem w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i tak się cieszyłem, że to powiem teraz
dla ciebie
głośno.
To była modlitwa.
Tak, dla mnie to była modlitwa. I też myślę sobie, oby tego nie wycięli, i nie wycięli, jest. Więc fajnie, cieszę się. Będę sobie odświeżać te odcinki niektóre, żeby pamiętać, że no, trzeba. W każdym razie, kilka dni później dzwoni do mnie inny ksiądz tej parafii, którego znam, bo mnie poprosił kiedyś, żebym wziął udział w przedstawieniu teatralnym właśnie w parafii. I mówi do mnie, słuchaj Szymek, są takie rekolekcje, tu będzie dużo młodzieży i zawsze jest jakiś gość specjalny, ty nie powiedziałbyś jakiegoś swojego świadectwa wiary. No i ja przypomniałem od razu sobie spowiedź sprzed kilku dni, mówię tak, gdzie ksiądz chce, tam, o tej godzinie będę. Odwołałem, co trzeba odwołać, żonie powiedziałem, dziecko, że tak powiem, zabezpieczyłem, z ciocią wtedy było te 45 minut, bo tyle to trwało. I najśmieszniejsze jest to, że ja powiedziałem tej młodzieży, co chciałem powiedzieć, jeszcze to było poprzedzone, żeby oni tam skojarzyli jakimiś tam, prawda, projektami większymi, czy tam fragmentem jakieś demo aktorskie, im tam zostało puszczone krótkie. No i przede wszystkim przeprosiłem, że nie jestem Edem Sheeranem. Było takie o, ja mówię, no ja też żałuję, ale posłuchajcie. No i tam zacząłem gadkę i widziałem, że 80% słucha. A to jest taka młodzież, która najlepiej komóreczka, najlepiej tutaj z kimś pogadać. Gdzieś tam widziałem jakieś grupki się tam potworzyły, to było w kościele w ogóle, ale 80% słuchała. Więc ksiądz mi powiedział, że no spoko było, że naprawdę słuchali, nie? No i pomyślałem sobie, czyli tego chciałeś, Panie Boże, super, bardzo się cieszę. Wyszedłem stamtąd, te dzieci tam poszły swoją drogą, wsiadłem w samochód, jadę i pierwszy samochód, jaki mijam, to jest samochód tego księdza proboszcza, który mi jakby zlecił to zadanie. Ja myślę sobie, no nie, no to jest jakiś film chyba. I mijam go, bo on akurat jechał do tego kościoła, chyba odprawiać mszę niedługo. I myślę sobie, okej, dobra, mam Panie Boże klamrę, utwierdzenie. Zrobiłem to, co on mi powiedział, wypełniam misję, jedziemy z tym dalej. No i nagle pojawił się telefon, czy mógłbym tutaj z parafią, bo tu każdy z jakiejś wspólnoty, my jesteśmy z żoną we wspólnocie kościoła domowego, cudowna wspólnota i każdy z jakiejś wspólnoty miał być i się zapytano, czy ja bym pojechał do Radia Warszawa i powiedział coś o wspólnocie, może jakieś swoje świadectwo, no to ja od razu tak, oczywiście kiedy i o której. I byłem w Radia Warszawa, wracając z Radia Warszawa podwoziłem pewną parafiankę, też ze swojej wspólnoty, też mówiła swoje świadectwo. Podwiozłem ją na jej ulicę, ona wyszła. Już odjeżdżam, ale tutaj widzę w lusterku, że ona z kimś gada. I gada oczywiście z kim? No z tym starym proboszczem, który nie wiadomo skąd właśnie znalazł się na tej ulicy. I z nią rozmawia. Ona coś tam skinęła głową, że pokazała, że ktoś się tutaj przywiózł. On tak patrzy na mnie, ja na niego. I on tak do mnie pomachał. Tak jakby mission complete. Przepraszam, ale no tak to poczułem, że znowu, nie? Znowu ta klamra się zamknęła i myślę sobie, Panie Boże, ty to masz poczucie w ogóle humoru i jakby, no ty reżyserujesz to wszystko, ale to jest takie piękne. Naprawdę, ja nie wiem, co mnie czeka jutro, a Pan Bóg coś dla mnie tutaj przygotowuje, czy jakąś próbę, czy... No tak się czujemy zaopiekowani przez Pana Boga, ja i moja żona, a znajomi nadal są. Nadal jakieś kontakty są, ja staram się też nie przegiąć w drugą stronę, tak, że posłuchaj, ja ci opowiem o Panu Bogu. No to już jesteś jakby stracony od początku. To musi wyjść jakby z woli Pana Boga, czy ja coś mam powiedzieć, czy ten ktoś. Ja ufam Panu Bogu, że On wie, kiedy ja mam coś mówić i w jaki sposób, żeby tej osoby nie zrazić, żeby widzimy, co się dzieje. W ogóle Jim Caviezel, który grał Jezusa w Pasji, opowiadał, że Mel Gibson mu powiedział przed przyjęciem tej roli, ale słuchaj, Jim, ty wiesz, że ty najprawdopodobniej to ty już albo nic, albo mało dostaniesz już z Hollywoodu po tej roli. On mówi, no wiem. Jesteś tego świadomy? No jestem. No dobra, to do roboty. I jak ktoś sobie wejdzie w Google i poczyta, to on w ogóle był, nie wiem, rażony piorunem, miał w ogóle wybity bark, jakieś kilka rzeczy, które miało sprawić, że on jednak powie, dobra, słuchajcie, ja jednak nie dam rady, weźcie kogoś podobnego do mnie, kto dokończy tę rolę. Nie zrobił tego w ogóle i no niesamowity człowiek i jakby dla mnie to jest inspiracja, bo ja w tym momencie swojego życia nie wiem, jaką bym podjął decyzję, to miała być jego decyzja, bo to było właśnie dla niego skierowane. Ale właśnie każdy ma swój plan, więc nie ma co się porównywać, bo plan Boga dla każdego z osobna jest inny i to jest najlepszy plan. Ja cały czas się o tym przekonuję, ja i moja żona Aga, że to Bóg ma najlepszy plan. Jak ja upadam, to Aga mi pomaga i wspiera mnie, nie? Że słuchaj, ale to, ale tamto, no wiesz. Ja mówię, no wiem, ale jest ciężko, Aga. I wtedy pewnie face palma robi mój anioł stróż, ale dobrze, że jest moja żona i czasem jest odwrotnie, że jak Aga tutaj ma, ale dlaczego tak się dzieje, dlaczego to, dlaczego tamto, to ja mówię, słuchaj, Pan Bóg z tego coś wyciągnie, tak jak właśnie była ta próba z Ignasiem, naszym kochanym, i wierzę, że nasza zmiana wobec niego, ta pomnożona miłość będzie trwała na zawsze dla niego i że on będzie właśnie z takiej nierozbitej rodziny jak my, tylko będzie miał tego tatę, będzie miał tą miłość, która od taty wychodzi, będzie bezpieczny z jednej i z drugiej strony. Jest mama i jest tata, jest pełna rodzina, jestem bezpieczny, cokolwiek mi się stanie, mogę się póki co do osiemnastki przytulić, tak? Ale wiem też, że nadejdzie czas, kiedy on będzie podejmował sam decyzję i już to powierzam Bogu, już to powierzam Matce Bożej, żeby to ona go prowadziła, żeby nie musiało być tak jak ze mną, że dopiero w 2017 roku, no który teraz mam, 2023, no to raptem 6 lat, no to jest nic. To ja miałem 27 lat. No to, no dobra, nie będę o tym już gadał.
A co powiedziałbyś komuś, kto zna Pana Boga, ale tylko ze słuchania, bo ktoś mu powiedział, ale sam jeszcze nie doświadczył Bożej miłości? Co byś powiedział takiej osobie, jak szukać Pana Boga?
Ja byłem teraz na rekolekcjach w mojej wspólnocie i zobaczyłem coś, czego wcześniej przed nawróceniem nie widziałem. To było coś takiego, że tam mieliśmy śniadania, obiady, kolacje zapewnione. Śniadania w ogóle były takie same, była w ogóle chleb, szynka, ser oczywiście. Już niektórzy po paru dniach, o Boże, znowu to samo, Boże, znowu to samo. A ja sobie myślę, Boże, Pan Jezus to tylko ryba, 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 chleb. 40 dni nic, ryba, 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 chleb, ryba, taka, chleb. No dobra, coś tam u celników raz, dwa razy, nie? No ale dobra, dalej, ryba, ryba, chleb. No i pomyślałem sobie, i tak Ci, Panie Boże, dziękuję w ogóle, że tu jestem, wielki wzrost duchowy tam przeżyłem. No ale jak właśnie widziałem, że ktoś chodzi tutaj, bo im zabrakło tej szynki, a ktoś ma na nią ochotę, ale widzi tą osobę i mówi, słuchaj, tu jeszcze jest. Jakby widzę, że prawda, no, sobie odjął, chociaż chciał, żeby tam inna osoba miała, niby nic. Ale to, że taka jedna pani prowadząca, która też już swoje lata ma, ja niosłem w jednej ręce Ignacego, w drugiej ręce siedzisko dla niego, ona bierze ode mnie to siedzisko, mówi spokojnie sobie nieś dwoma rękami, ja to odniosę. Albo coś takiego, jak też się zmienialiśmy przy czytaniach, przy psalmach, w trakcie mszy świętej, która była codziennie. Była taka rodzina, która ma trójkę dzieci, my myśleliśmy, że my mamy tragedię z tym Ignacym, a jak ich widzieliśmy, jak oni się zwracają do swoich dzieci, jak są wyrozumiali dla nich, to po prostu opadała nam szczęka i oni mieli też właśnie czytania, ale musieli nosić swoje 8-miesięczne dzieciątko. No więc on szedł z tym dzieciątkiem, oddawał je żonie, czytał czytanie, później wracał, brał od niej dzieciątko, przed ołtarzem się kłaniał Panu Bogu, a ona śpiewała psalm i zaraz z powrotem, bo on ma drugie jeszcze czytanie, nie? I to jakby dzielenie się tym obowiązkiem, jakby też przed ołtarzem w ogóle oddawanie to wszystko Bogu i robienie jeszcze czegoś dla Niego w ogóle też świadczy o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. I ja w tych rzeczach zacząłem dostrzegać miłość Boga, że nie musiałem widzieć tu anioła. Niech mi tu stanie anioł, bo ja nie uwierzę w tego Pana Boga. Nie wiem, jeśli Ty, Panie Boże, jesteś, to weź mnie, niech coś mi teraz spadnie na głowę w ogóle, albo no, głupie rzeczy teraz mówię, ale często człowieka nachodzą takie myśli. No skoro jesteś, to zrób coś. No ale myślę sobie wtedy o Izraelitach, którzy szli te 40 lat. W ogóle samo wypuszczenie z Egiptu to było niemożliwe przecież. Rozstąpienie się wody w ogóle. Nawet jeśli takie zjawisko by istniało w fizyce, to dlaczego się wydarzyło akurat w tym momencie, kiedy Mojżesz podniósł ręce? To jakby to jest, już daje do myślenia. No i dobra, ale zostali uratowani i co? Szli dalej i mówią, no Boga nie ma, bo nie mamy co jeść. Tutaj już się kończy żarcie. Nie ma co jeść, Boga nie ma. Mojżesz w ogóle, gdzie jest ten twój Bóg? Nie może, idziemy stąd. A tu nagle manna z nieba spada. Tak człowiek sobie myśli, co za głupki, za przeproszeniem, prawda? A sam tak ma w życiu. I ja widzę po sobie, nie, że kurczę, miało być tak dobrze, no... Panie Boże, co się dzieje? I nagle się dzieje coś zupełnie innego, z innej strony, z Bożej logiki, które rodzi takie owoce, że w ogóle bym tego lepiej nie wymyślił. Jakby taka strategia, ja grałem w gry strategiczne, co mi zabierało dużo czasu, to było właśnie też moje zniewolenie, jedno z moich zniewoleń, które Pan Bóg zabrał. poza w ogóle pornografią, którą Pan Bóg zabrał, o tak. Myślałem, że się z tego nigdy nie wykaraskam. Pan Bóg po prostu zabrał to ode mnie w momencie mojego nawrócenia. Po prostu to zabrał. Jest też długa historia, ale dobra. Nie jestem w stanie powiedzieć, mogę tylko powiedzieć o sobie, coś opowiedzieć, ale mogę takiej osobie powiedzieć, że szkoda, że nie jestem taką osobą, która wierzyła w Boga naprawdę od początku, bo przecież chodziłem do kościoła. Ale jest tyle cudów na tej ziemi, które się dzieją. Można poczytać o objawieniach, można zobaczyć, nie wiem, ten utkany wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, że tam w ogóle te technologie przez ostatnie lata w siatkówce Matki Bożej w oku znalazły odbicie osób, które patrzą wtedy na ten obraz tego Juana i biskupa w ogóle. To jest niemożliwe, że to jest wszystko zbadane archeologicznie i tak dalej i widać, że to jest z tamtych czasów ten materiał. To jest niemożliwe, żeby wydarzyły się takie rzeczy, że w siatkówce osoby wymalowanej na tym płótnie widać w ogóle cokolwiek. W ogóle to ręcznie jest niemożliwe do zrobienia. To jest jeden z miliona rzeczy. Też przecież chusta Pana Jezusa albo całun turyński. To są rzeczy, na które ja patrzę i myślę sobie, dlaczego wcześniej nie wierzyłem. Dlaczego ja wcześniej w to nie wierzyłem? Są osoby, które dają swoje świadectwa, tego się słucha. No ale człowiek jest taką osobą, która po prostu lubi się przyzwyczajać. Ja, będąc na tych rekolekcjach, pomyślałem sobie, 2 tygodnie tam byliśmy, jakby było pięknie, jakby wszystko zniknęło i ja bym tylko zabrał znajomych i rodzinę do tego domu rekolekcyjnego i by był tylko ten dom rekolekcyjny i samo dobro w tych ludziach, w nas. Wielka pycha w tym myśleniu, ale oczywiście wiedziałem, że to jest nierealne, ale pomyślałem sobie, no to Pan Bóg powiedział, nie powiedział posyłam was jak owce między owce, tylko jak owce między wilki, czyli ja zaraz wrócę do tego świata, który pędzi i postaram się w niego nie wchłonąć, bo tu jest taki natłok informacji. Te ataki są tak silne, że my musimy się trzymać ręki Boga, trzymać za rękę Matki Bożej. Mówię, nie puszczaj mnie Matko Boża, proszę Cię, żebym się znowu nie zgubił. No ale łaska Boża jest wielka i zawsze, nawet jeśli się upadnie jeden raz, drugi, trzeci, mogę wrócić do Boga i On mnie przyjmie. Tak jak te osoby z Ewangelii, które później dołączyły, też im obieca życie wieczne, życie w niepojętej Jego miłości. Jakie to jest w ogóle nieodgadnione. Ja w to wierzę, że tak będzie, że będzie tam i moja żona, i ja, i moje dzieci, i moja babcia, której nie podziękowałem, ale przytulę ją mocno wtedy, jej bardzo, bardzo podziękuję. A teraz dziękuję Bogu za to, że w ogóle mogła być i przepraszam za słowa, które ode mnie usłyszała. Także pięknie napisane, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą z tego świata. Więc żeby jeszcze na tym świecie doznali tej naszej miłości od nas, która jest miłością pochodzącą od samego Boga. Wszystko, co jest dobre we mnie, jest od Boga. Wszystko, co jest dobrem we mnie, jest od Boga, pochodzi od Niego. No więc nie mam takiej recepty dokładnej. Na pewno, gdybym mógł się cofnąć, ale nie mogę, to widziałbym już to dobro w ludziach, które jest właśnie dobrem Boga. Podawanie szynki, prawda, odciążanie kogoś, żeby miał lżej. Czyli najpiękniejszą rzeczą, jaka jest oddawać swój czas dla kogoś. No bo to jest coś, co przemijamy, bo leci czas. U Pana Boga nie ma czasu, tu na tej ziemi jest. Więc cokolwiek, każdą sekundę, gdziekolwiek, z kimkolwiek spędzę, oddaję ją tej osobie. Więc pani, która zabrała ode mnie siedzisko, żebym miał lżej, musiała poświęcić te parę sekund, minut, żeby je gdzieś tam odstawić, chociaż miała milion innych obowiązków, o czym się później dowiedziałem. No ale tak, zobaczmy to, ile jest tego dobra. A jeśli go nie widzimy, to spróbujmy je generować, to znaczy generować, oddać ten swój czas dla kogoś. Nie czekajmy nawet na tą wdzięczność, ale jak ja się czuję w ogóle dobrze, jak Agnieszka ma coś ode mnie, ten czas mój, albo jak mój syn ma mój czas, jak ja widzę ich szczęście, to czuję, że to jest to. To czuję, że to jest właśnie ten sens. To tak jakby mi anioł stróż przybijał piątkę w tym momencie. No to tylko to, bo nie potrafię, nie mam więcej jakby żadnej recepty, ale to, co mi teraz przychodzi do głowy, to, co czuję.
Jaki jest twój Bóg?
Nasz Bóg? Jaki jest?
Ten, którego poznałeś, poznajesz?
Jest dla mnie niezgłębioną osobistością, która cały czas mnie kocha, cały czas ma najlepsze pomysły, nie dobre pomysły, najlepsze pomysły. I jak to właśnie ksiądz Dominik mówi, nie jest Bogiem trochę mogącym, ale Bogiem wszechmogącym. Cały czas się tego uczę i cały czas się przekonuję, że to jest prawda. Wiele zła się dzieje na świecie. Wiele jest rzeczy niewytłumaczalnych logicznie na ludzką logikę. Ale Bóg ma inną logikę. On ma inny plan. On ma najlepszy plan. Mimo że uważamy, że to jest coś jest już totalnie stracone, Pan Bóg podnosi to z gruzów, tak jak u Hioba stracił wszystko, a później miał wszystko lub jeszcze więcej. Bóg nasz jest i zawsze będzie dobry, miłosierny, pełen współczucia. Mówię, Panie Boże, naucz mnie patrzeć na tego człowieka Twoim wzrokiem. I nagle zaczynam płakać, bo myślę sobie, że ten, który idzie przede mną, przeklina, wyzywa mnie, czy coś innego robi. Myślę sobie, Boże, jaki on jest skrzywdzony. Jak musieli, czy traktować go jego rodzice, czy wpadł w towarzystwo, które po prostu, tak jak ja był, chciał być akceptowany i przez to zaczął zachowywać się jak ludzie z tego towarzystwa i nie potrafi w tym momencie inaczej. Daj mu światło, Boże. Pokaż, jaką jesteś miłością. Ty jesteś wszechmogący. Jest wiele takich świadectw osób, które normalnie powinny by umrzeć z zaćpania, z alkoholu, ze wszystkich innych używek, albo po prostu powinny się zabić, a Pan Bóg zadziałał w takim momencie w ich życiu, że też dają świadectwo i też można w internecie, w którym też jest wielka walka, i jest dobro, i jest zło, i człowiek musi cały czas wybierać. I Bóg uczy nas po prostu, jak dobry tata. Tata, którego ja nie miałem. On jest moim tatą. Oczywiście z tatą mam teraz dobre relacje i tata chce poznawać mojego synka, czyli chce być dla niego dziadkiem. To jest dla mnie piękne, bo już nie odrobi tego, co ja nie miałem ojca, którego ja chciałem mieć, ale może być super dziadkiem. I to jest dla mnie też miłość Boga właśnie. Wiem, że on w tych sferach też działa.
Szymonie, bardzo dziękuję ci za twoje świadectwo, za czas, za spotkanie. Też za Boga, który w tobie jest, za to, co on w tobie zrobił i za twoją współpracę z łaską.
Chwała Najświętszemu Bogu, że mogę tu być, mogę mówić mimo zapalenia krtani i że nie zrezygnowałem, prawda, bo już mieliśmy przekładać spotkanie, ale no jakoś poczułem, że to musi być teraz. Chwała Panu w ogóle za was tutaj też.
No niech Bóg odbierze sobie chwałę z tego wszystkiego. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję bardzo, bardzo.
I rozmawiałam dzisiaj z Szymonem Kołodziejem, mężem, tatą i aktorem.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Nowej kultury.